chciałem kilka myśli powiedzieć związanych z tymi właśnie dniami, które w tej chwili są. Ludziom najczęściej się kojarzy 1 listopada czy 31 października ze sprawami związanymi ze zmarłymi, z duchami. Niektórzy tutaj celebrują święto tak zwane Halloween, to jest celtyckie święto Samhain, które zostało zaadaptowane do dzisiejszych czasów. I Kościół, ten, który sprawował władzę przez 2000 lat niemal, wpadł na taki pomysł, żeby to święto, które ma źródło pogańskie, żeby w jakiś sposób nadać mu chrześcijańską treść. I właśnie wtedy ustanowił 1 listopada jako Dzień Wszystkich Świętych, kiedy będzie się czciło wielkich tych bohaterów wiary, a następnego dnia, drugi dzień, dzień poświęcony zmarłym. Ciekawa rzecz, że w ślad za taką próbą jakby ucywilizowania, chrześcijańskiego ucywilizowania pogańskiego święta, potem poszły dalej następne kroki, kroki odstępstwa, a mianowicie modlitwy za zmarłych, odpusty, gdzie płaciło się za usługę kapłana, który sprawiał, że jakaś dusza, która rzekomo miała cierpieć, mogła zostać wcześniej uwolniona. I to było powodem tego, że właśnie wtedy, 31 października, Luther przybił 95 tez do drzwi katedry. To był sposób, w jaki się wywoływało wtedy, w tamtejszych czasach, dyskusje. I ja czytałem te 95 tez i spodziewałem się, siadając do czytania tych tez, że znajdę tam jakieś tezy przeciwne Kościołowi katolickiemu, że to był jakby bunt Lutra przeciw Kościołowi katolickiemu, i się bardzo zdziwiłem, bo te wszystkie tezy były niesamowicie katolickie, tylko w tym znaczeniu, żeby te nadużycia zlikwidować. Co się stało potem, wiemy. 31 października jest dzisiaj zwany świętem reformacji, tylko niewiele osób o tym pamięta, dlatego że wszystkie, cały handel idzie w tym kierunku, żeby ludzi namówić do czegoś, co ładnie wygląda, co stanowi jakby zabawę, czyli do tych obchodzenia celtyckiego pogańskiego święta Samhain, zwanego dzisiaj Halloween. Ale nie będę o samym tym święcie mówił Halloween. Chciałbym wprowadzić Was dzisiaj do świadectw, żebyśmy porozmawiali. Może ktoś ma świadectwo odnośnie kontaktu z tymi właśnie rzeczami, które są w ten sposób promowane. A mianowicie chodzi mi o wróżby, horoskopy, tarot, amulety, czy jakiekolwiek sprawy okultystyczne. Ja mam takie świadectwo z własnego życia, mogę się też nim podzielić, ale chciałbym pobudzić, żeby właśnie dla wspólnego dobra, ostrzeżenia, zbudowania, żebyśmy podzielili się tym, jeśli ktoś z czymś takim miał do czynienia. Ale nie chcę tym blokować innych świadectw. Jeśli ktoś chce powiedzieć świadectwo na inny temat, taki, który go porusza, czego doświadczył w ostatnim czasie, jak najbardziej jest to mile widziane i chętnie też posłuchamy i zbudujemy się. Natomiast mówiąc o tych sprawach związanych wokół okultyzmu, wokół ezoteryki, chcę Wam powiedzieć, że Polacy wydają na ten cel rocznie, szacuje się, około 2 miliardów złotych. To jest ogromna kwota. Jest to rzecz, która w jakiś sposób nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, dlatego że ludzie się tym nie chwalą, że płacą za tego rodzaju usługi. 58% Polaków deklaruje, że wierzy we wróżby i horoskopy, a 15% korzysta z tych usług. Tych płatnych usług ezoterycznych. Uważam, że to bardzo dużo. Jeżeli do kościoła chodzi około 30% ludzi, to połowa tej liczby, które chodzi do kościoła, nie mówię, że oni właśnie, tylko że taka chodzi mi o wielkość, tylu korzysta z tego typu usług. W Polsce zarejestrowanych jest działalności gospodarczych, czyli firm świadczących usługi wróżbiarskie, ponad 15 tysięcy. W takiej rzeczywistości żyjemy. Politycy używają okultyzmu do prowadzenia swoich działań, do rządzenia państwami. Historycy mówią jawnie i wyraźnie o tym, o Hitlerze, o tym, jak bardzo związany był z okultyzmem, jak bardzo wpływało to na podejmowanie przez niego decyzji. Ale nie tylko Hitler, znamy przykłady biblijne Balaka, króla, który również wierzył, że tymi jakimiś zabiegami okultystycznymi można zmienić rzeczywistość polityczną. Niektórzy redaktorzy opisują dziwne praktyki, które dzieją się u polityków, którzy dzisiaj rządzą wielkimi mocarstwami. Jeżeli to, co mówią, jest prawdą, no to się włos jeży na głowie. Tak to wszystko wygląda. Nic dziwnego, bo Księga Daniela, 10 rozdział, mówi nam o tym, że to, co my widzimy jako działania polityczne, to jest drugie dno. Tak zastanawiałem się nad słowem, ale dobrze można powiedzieć dno, bo dla mnie sprawy okultystyczne są dnem. Ale drugie dno tego działań politycznych. I tutaj taki przykład, na pewno znany wam, ale dla przypomnienia podam. Księga Daniela, 10 rozdział. Tam jest posłany anioł do Daniela i anioł przychodzi z pewnym opóźnieniem i tłumaczy Danielowi, skąd to opóźnienie się wzięło. I mówi w ten sposób, 10 rozdział, wiersz 13. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu Królestwa Perskiego. Więc widać, że za działami politycznymi są książęta, są królowie, ale są również książęta anielscy. Mówiąc o książętach anielskich, mówimy tu o mocach duchowych, które stoją za działaniami władców. Działania władców, bardzo często cały świat jest pogrążony w złym, mówi Jan w pierwszym swoim liście. W związku z tym większość z tych działań ma tych książąt anielskich, tych ze złej strony mocy, jak to się mówi. Tak? I jak powinniśmy do tego podchodzić? Myślę, że tu nie ma co do tego wątpliwości. Ja przypomnę tylko z trzeciej Księgi Mojżeszowej, z 19 rozdziału i wiersza 31, jakie dostał Izrael polecenie od Boga. Trzecia Mojżeszowa, 19:31. Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów, ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Jahwe, jestem Bogiem waszym. Tylko Jahwe, Bóg, może być tym, do którego lud może się zwracać. I jeżeli Bóg uzna za słuszne, to objawi pewną rzecz. Jeżeli uzna, że ta rzecz ma być zakryta, ona ma pozostać zakryta i nie mamy sięgać do jakichkolwiek innych rzeczy, żeby tą przyszłość podać, poznać. Przypominamy sobie przykład Saula, króla izraelskiego, o którym w pierwszej księdze Samuela, w 28 rozdziale, pierwsza księga Samuela, 28 rozdział i wiersz 5-7. Sytuacja była taka, że przed Saulem była bitwa i Saul bardzo niepokoił się, jaki będzie wynik tej bitwy. Chciał poznać przyszłość na ten temat. ale ze względu na to, że jego drogi były w szczególności nieposłuszne wobec Boga we wcześniejszym jego działaniu, Bóg nie rozmawiał z nim, nie odpowiadał jemu. I czytamy tak. Gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków od wiersza 5, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Wtedy Saul rzekł do swoich sług: poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam jej. Taką decyzję podjął Saul. Ta decyzja była zgubna dla niego. W tej bitwie on zginął razem ze swoim synem. I może jeszcze jeden tekst z Księgi Mojżeszowej. 5 Księga Mojżeszowa, 18 rozdział. 5 Mojżeszowa, 18 rozdział. Od wiersza 9 do 14. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczpiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg twój wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem twoim. Gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczpiarzy i wróżbitów, a Pan na to tobie nie pozwolił. Kiedy Bóg objawił się Abrahamowi i mówił mu, że ta ziemia będzie należała do niego, to powiedział, że dopiero czwarte pokolenie wejdzie do tej ziemi, ponieważ nie dopełniła się miara nieprawości. I tą miarą nieprawości było właśnie korzystanie z okultyzmu. Wszelkie praktyki okultystyczne, które były powszechne w świecie, do którego Izrael szedł z Egiptu. Dlatego te narody zostały usunięte. Czasami niektórzy chrześcijanie podchodzą za lekko do tych spraw. Dlaczego? Dlatego, że jest pewne niezrozumienie. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, pisał o pokarmach ofiarowanych bożkom, bóstwom, bałwanom, czy one są czyste, czy są nieczyste. I tłumaczy chrześcijanom, że nie ma czegoś takiego, jak te bożki, to nie są, to są tylko kawałki kamienia, drewna, więc nie ma, one nie istnieją w jakiś sposób. I chrześcijanin nie powinien w ogóle o to pytać, czy to są poświęcone rzeczy, czy nie są poświęcone. Powinien traktować to jako rzecz normalną, ale gdyby ktoś wskazał, mówi, o, to są rzeczy poświęcone, to wtedy mówi, ze względu na sumienie innych, którzy patrzą, którzy widzą te rzeczy, nie powinien to robić. A potem jeszcze w 10 rozdziale listu do Koryntian mówi dalsze słowa. Mówi słowa, które odkrywają nam, o co chodzi z tymi wszystkimi bóstwami, z tymi posągami, z tymi jakimiś działaniami, z ofiarami składanymi. Co za tym stoi? 10 rozdział, wiersz 19-21. Cóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Oczywiście nie. To mięso dalej pozostaje tym mięsem. Ten bożek jest tylko bałwanem, figurką. Nie ma żadnej mocy. Ale o jednej rzeczy trzeba pamiętać. Mówi dalej. Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Zobaczcie, jaka jest cienka granica między tym, co człowiek może zrobić. Coś, co nawet może się wydawać niewinną zabawą, a w rzeczywistości jest czymś, z czego Bóg nienawidzi, co traktuje jako obrzydliwość i czego nie życzy sobie ze strony Jego ludu, żeby coś takiego czynił. Może jeszcze z dzieł apostolskich przykład. Niedawno studiowaliśmy list do Filipian i na wstępie rozważaliśmy tą scenę, kiedy apostoł po raz pierwszy się przedostał do Filipii. I tam właśnie czytaliśmy w 16 rozdziale od wiersza 16. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ona miała ducha wieszczego, czyli mogła przepowiadać przyszłość, tak? Kto za tym stał? Ta, idąc za Panem i za nami, wołała mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, zwiastują wam drogę zbawienia. A czyniła to przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Za tym duchem wieszczym stał demon. To jest potwierdzenie tego, że powinniśmy się od takich rzeczy trzymać z daleka. Mało tego, demony to nie są, nie czynią tylko, nie mówią tylko fałszu, mogą powiedzieć prawdę. Mogą powiedzieć prawdę, tak jak tutaj, o tym, że oni zwiastują drogę zbawienia. Ale to po to, żeby człowiek tym bardziej go uwiązać, dać, sprawić zaufanie człowieka do tego ducha wieszczego. I 19 rozdział jest mowa o nawróconych Efezjanach. Jakie oni uczynki zrobili po nawróceniu? 19 rozdział, wiersz 18-19. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, z tych nawróconych, wcześniej się oddawali czarnoksięstwu, tak? Znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość, ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak więc te rzeczy były popularne i w starożytności, i dzisiaj. My nie należymy do ciemności. Bóg jest światłością, mówi Jan apostoł, nie ma w nim żadnej ciemności. Apostoł Paweł mówi, że on głosi Ewangelię po to, żeby ludzi odwrócić od ciemności ku światłości. I list do Koryntian też nas ostrzega, że diabeł stosuje sztuczki, że szatan przybiera postać anioła światłości, a słudzy jego sług sprawiedliwości. Mi się podoba to, co jeden element z Kościoła katolickiego, który jest czyniony przy chrzcie. Co prawda nie jest to chrzest biblijny, nie taki jak Biblia naucza, bo chrzest powinien być osoby dorosłej przez zanurzenie. Ale pewien element jest tam dobry i słuszny. Kiedy rodzice chrzestni przynoszą dziecko do kapłana, to musi być wyznanie wiary. No, zawsze musi być przed chrztem wyznanie wiary, ponieważ dziecko jest, jak się na nas mówi, niemowlę, nie mówi, nie może tego zrobić, to wyznaje wiarę w Chrystusa rodzic chrzestny za niego. Tak jakby to można za kogoś zrobić. Oczywiście to nie ma sensu, ale w ślad za tym następne pytanie jest takie: czy wyrzekasz się złego ducha? I rodzice wtedy mówią: tak, wyrzekamy się. Mówią w imieniu dziecka. A więc przyjęcie Jezusa Chrystusa, ono powinno być w konsekwencji zerwaniem wszelkich kontaktów i wyznaniem jakby nawet. Tak jak wyznanie jest wiary w Jezusa Chrystusa przed innymi świadkami, i duchowymi, i obecnymi, cielesnymi, tak również odrzucenie wszelkich spraw demonicznych powinno być jasno wyznane przez człowieka wobec innych, czy wobec również świata duchowego. Ja wyznaję przed wami również, że nie chcę mieć nic do czynienia, wyrzekam się wszelkich spraw związanych z demonizmem, z okultyzmem. I moim Panem jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus i tylko za Nim chcę iść. popełniłem w swoim życiu różnego rodzaju błędy, być może będzie czas, to też powiem o tym, ale właśnie chciałbym, żebyśmy tym wprowadzeniem wspomnieli sobie na swoje życie, czy miały rzeczy takie miejsca w naszym życiu, czy były jakieś konsekwencje z tego tytułu i jak to się skończyło, a być może chcemy dzisiaj wyznać, że nie mamy z tym nic wspólnego. Że zapraszam wszystkich do świadectw. Może jeszcze powiem taką rzecz. No właśnie. Bo to wszystko takie negatywne, to co powiedziałem. A chcę powiedzieć coś pozytywnego. Księga Objawienia, 12 rozdział. Dwunasty rozdział, jest mowa o zbawionych i wierszu 11. Dziewiąty do 11. Zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Krew baranka to podstawa zbawienia. Krew baranka to nie tylko przebaczenie, ale to również zwycięstwo nad złem. Apostołowie i uczniowie, 70 uczniów, którzy zostali posłani, którzy wrócili, mówili: Panie, i demony są nam poddane. Mówi: cieszcie się przede wszystkim z tego, że imiona wasze są zapisane w Księdze Żywota. Demony są poddane mocy Chrystusa i Bóg daje nam upoważnienie, że możemy z tej mocy korzystać. Możemy się przeciwstawić mocą krwi Jezusa Chrystusa, która nie tylko jakby oczyszcza nas, krew Jezusa Chrystusa, która nas chroni od złego, ale też, która daje zwycięstwo. Nie tylko krew Jezusa Chrystusa, ale słowo świadectwa. Także jak mamy jakieś świadectwo, zapraszam was do tego, bo to jest też krok do zwycięstwa. Proszę, kto chciałby zabrać głos? Tak jak powiedziałem na początku, niekoniecznie w temacie okultyzmu.